Rozdział szósty. Wojna. Lata 1939-1941. 1 września był piękny dzień. Byliśmy wszyscy w Zarybiu. Rano wstrząsnęła nami wiadomość. Wojna wybuchła. Ojciec pojechał natychmiast do Warszawy. My zostaliśmy z matką i dziadkami. Przyszedł stryj Józef. Staliśmy przed domem. Słyszeliśmy samoloty lecące nad Warszawę i złowieszcze meldunki w radiu: uwaga, uwaga, nadchodzi. I dalej zaszyfrowane współrzędne położenia. A potem: uwaga, uwaga, przeszedł. Nie wiedzieliśmy kto ani gdzie, ale mieliśmy świadomość, że nadchodzi niebezpieczeństwo. I nagle od lecącego klucza samolotów jeden zakręca, leci nad nami. Patrzymy na niego i widzimy, że coś się od niego odłącza. Ktoś woła: ulotki, ulotki. Ale słyszymy złowrogi, choć dotąd nieznany świst. To bomby. Rzucamy się w kierunku domu. Słyszę wybuch i czuję podmuch w plecy, gdy jestem w drzwiach. Następują dalsze wybuchy, ale już nieco dalej. Popłoch. Czujemy swąd dymu. Może to gazy, przed którymi nas straszono. Ktoś krzyczy, żeby zakładać maski. Ktoś woła, żeby uciekać do piwnicy. Powoli się uspokajamy. Samoloty odleciały. Cisza. Bomba spadła kilkadziesiąt metrów od domu, w ogrodzie. Przebiła rurę doprowadzającą wodę do domu. Kilka innych bomb spadło w Podkowie. Nic nikomu nie zrobiły, ale spowodowały panikę. Zastanawiano się, dlaczego właśnie tu je zrzucono. Podejrzenie padło na nasze szklarnie, że wyglądają jak fabryka. Sąsiedzi zażądali, aby je przykryć gałęziami. Po południu ojciec wrócił z Warszawy i zaczęły się dyskusje, co należy robić. Przede wszystkim ojciec się zastanawiał, w jakiej formie powinien spełnić swój obowiązek patriotyczny. Zdecydował, że zgłosi się do wojska jako ochotnik. Miał już ponad 50 lat i nie został objęty mobilizacją. W niedzielę wieczorem przenieśliśmy się do Warszawy. W dzień było niebezpiecznie, bo samoloty ciągle latały. Jechaliśmy przez Okęcie, koło palących się zakładów Skody, tego dnia zbombardowanych. Było to straszne, pierwsze wojenne doświadczenie. Ulokowaliśmy się w domu w Alei Przyjaciół. Musiałem odstąpić swój pokój dziadkom i wynieść się do pokoju rezerwowego na 6. piętro, jak się okazało, nie na długo. Warszawę ogarniała panika. Zarządzono totalną ewakuację, która wkrótce zamieniła się w generalną ucieczkę. Kto mógł, wyjeżdżał na wschód. Bronek wyjechał z dowództwem. W ślad za mężem wyjechała Zosia, żona Bronka, z córką Anetą i z Lilką. Wyjechał też Tadeusz wraz z żoną i dwójką swych dzieci w ramach ewakuacji zakładów Filipsa. Z nimi pojechała Irena, żona Józefa, z synkiem Julkiem. Ewakuowano wszystkie instytucje państwowe, nawet policję. Miasto stanęło na pograniczu chaosu i anarchii, bo od zachodu napływała fala uciekinierów z Poznańskiego i Pomorza. Ojciec wahał się, co robić. W poniedziałek nawiązał kontakt z wojskiem, ale prezydent Warszawy Starzyński zwrócił się do niego o zorganizowanie Straży Obywatelskiej i objęcie jej kierownictwa. Był to dowód zaufania, jakim się ojciec cieszył, a jednocześnie uznania jego zdolności organizacyjnych. Ta propozycja dawała możliwość wykonania konkretnej i odpowiedzialnej pracy, która była społeczeństwu potrzebna, a więc spełnienia obowiązku obywatelskiego. Musieliśmy zorganizować życie na nowo. Ojciec codziennie rano wyjeżdżał do komendy straży. Początkowo urzędował w ratuszu, ale po paru dniach komenda została przeniesiona na Czackiego, do budynku banku blisko Świętokrzyskiej. Dziś na tym miejscu jest skrzydło Ministerstwa Finansów. Została tu wmurowana tablica pamiątkowa dla uczczenia ojca i 5000 członków straży. Matka i siostra zaczęły pracować jako wolontariuszki w szpitalu polowym na Mokotowskiej, w budynku plebanii Kościoła Zbawiciela. Dziś jest tam teatr. Razem z nami mieszkali dziadkowie maciejowscy. Ojciec przywiózł swoją matkę od sióstr z Solca. Po kilku dniach przyjechał do nas z Zarybia końmi z fornalem stryj Józef. Nie mógł wytrzymać sam w Podkowie. Konie stały na ulicy, aż je pozabijały bomby i pociski. Potem stanowiły źródło zaopatrzenia. Wszyscy wycinali mięso. Zjawił się też stryj Stefan Maciejowski, brat dziadka. Następnie przybiegła nasza kuzynka Zofia Malewska, która pracowała w automobilklubie na Szucha i tam mieszkała. Pewnej nocy dom zaczął się palić i musiała uciekać. Jeśli jeszcze dodać do tej listy runię, kucharkę i pokojówkę, była to w sumie dość liczna gromadka. Powoli ukształtował się podział pracy. Józio zajmował się bezpieczeństwem. Zorganizowano służbę wartowniczą i przez całą dobę dwie osoby stały u wejścia na naszą ślepą ulicę, kontrolując przychodzących. Ja odgrywałem rolę porządkowego. Pilnowałem dziadków i domu. Przenieśliśmy się do piwnicy. Trudno było żyć podczas oblężenia na najwyższym piętrze z wielkimi oknami. Nasza rodzina zajęła pralnię i suszarnię. Porozkładane materace na ziemi pokrywały prawie całą powierzchnię. Byliśmy i tak w dobrej sytuacji. Lokatorzy domu gnieździli się we wspólnym pomieszczeniu i na korytarzu piwnicznym. Do mieszkania na czwarte piętro chodziliśmy rzadko. Za każdym razem wiązało się to z wielkim napięciem. Ciągle było słychać strzały i wybuchy. Wielkie okna, za którymi rozciągała się ciemność, rozświetlana tylko coraz większymi pożarami, ziały grozą. Sytuacja stawała się coraz trudniejsza. Ostrzał się nasilał. Naokoło paliły się domy. Matka i Hanka przestały chodzić do szpitala. Łączyło się to ze zbyt dużym ryzykiem. Ojciec jednak jeździł do komendy, jakoś znajdując drogę wśród ruin i gruzów. Wreszcie w samochód uderzył pocisk artyleryjski i Lancia zakończyła żywot na Wierzbowej. On jakimś cudem ocalał. Nasz dom też został w końcu trafiony. Był nalot. Stałem koło szybu windy, słuchałem wybuchów i wycia silników samolotów, aż nagle huknął. Dom się zakołysał. Kurz zasłonił wszystko. Słyszałem sypiący się nad głową gruz. I ten hałas schodził coraz niżej, coraz bliżej nas w piwnicy. Cały struchlałem, czekając, czy dom wytrzyma i czy gruz nas nie zasypie. To były straszne sekundy. Jednak powoli hałas zanikł. Dom wytrzymał, choć uderzenie było silne. Duża bomba uderzyła w ścianę i po niej ześlizgnęła się w dół. Wybuchła na ulicy, tworząc wielometrowy lej. Narożnik domu zawisł w powietrzu. Jednocześnie trzy mniejsze bomby uderzyły w dach i nasze mieszkanie. Widok był straszny. Dziury w dachu i wielka dziura w podłodze salonu. Meble połamane i pospychane wybuchem w różne kąty. Wszystko przysypane warstwą gruzu i pyłu. Okropny szok, a zarazem poczucie nieważności przedmiotów materialnych. Bo co to ma za znaczenie, że uległy zniszczeniu meble, jeśli my przeżyliśmy? To wtedy zaczęło się to wielkie przewartościowywanie. Co innego stawało się wartością podstawową. Nieważny okazał się majątek. Liczyło się tylko przeżycie. Nie ten był bogaty, kto miał pieniądze w banku czy nieruchomości, ale ten, kto miał worek mąki czy ćwiartkę z konia. Bo już nie chodziło o meble, obrazy czy pieniądze, ale o życie swoje i innych. Oblężenie zbliżało się do końca. Jeszcze tylko 2-3 dni po zbombardowaniu domu trwały walki. Potem nastąpiła cisza. Ludzie wyszli na ulicę, szukając krewnych i przyjaciół, oglądając zniszczenia i starając się na nowo organizować życie. I szukając żywności, wody i tylu innych rzeczy potrzebnych do życia. Straż Obywatelska musiała się przystosować do nowej sytuacji. Groźba rabunków wzrosła, bo ustało niebezpieczeństwo ostrzału. Armia przechodziła do niewoli. Wymagało to poważnej organizacji i załatwienia wielu spraw. Jednym z ostatnich rozkazów generał Rummel odznaczył ojca krzyżem Virtuti Militari za jego działalność w okresie oblężenia. Myśmy musieli też na nowo organizować swoje życie. Musieliśmy gdzieś mieszkać. Nasze mieszkanie i dom nie nadawały się do zamieszkania. Na szczęście ocalało mieszkanie stryja Bronisława na Nowym Świecie pod numerem 7. To było duże, 6-pokojowe mieszkanie, ale i nas było dużo. Wraz z kucharką i pokojówką 14 osób, w tym 5 dziadków, którzy mieli ponad 75 lat, a ciotka Chodecka już blisko 100. Musieliśmy się przenieść na Nowy Świat. Tylko jak to zrobić? Odległość niewielka, ale transportu absolutny brak. Udało się gdzieś zdobyć jakiś wózek. Ojciec wynajął 2 silnych mężczyzn i zaczęliśmy przeprowadzkę. Trwała kilka dni. Nie wiem, ile razy odbyłem tę drogę. Na ogół 3-4 razy dziennie, nosząc różne rzeczy czy pchając wózek. Ale w końcu się udało. Jakoś się zmieściliśmy. Chociaż do łazienki stały ogonki. Wkrótce trochę się rozluźniło. Hanka wymusiła na ojcu zgodę na małżeństwo. W tych warunkach trudno było odmawiać. Ślub się odbył na początku listopada i Hanka przeniosła się do męża, do Dawid. Niedługo też zmarła ciotka Chodecka. Jej pogrzeb na Powązkach miał bardzo przejmujący charakter. A ciotka Malewska wyjechała do rodziny, do Torunia. Mieszkanie było nieuszkodzone, w pełni umeblowane i wyposażone. Mieliśmy wiele szczęścia, jeśli popatrzeć na losy innych ludzi. Zaraz zaczęły się wizyty bliższych i dalszych znajomych, którzy szukali kontaktów i wiadomości o innych. W pamięci mi pozostała wieczorna wizyta dowódców Armii Poznań, która przebiła się do Warszawy, a nazajutrz miała składać broń. Przyszli do mieszkania Bronka, aby się o niego spytać i pożegnać się z przyjaciółmi. Szli do obozów na długie lata. Mój ojciec zaraz rozpoczął działania na rzecz odbudowy domu. Znalazł się architekt i firma, która zabezpieczyła dom przed zimą. Właściwa odbudowa zaczęła się na wiosnę i następnej jesieni wróciliśmy z powrotem na Aleję Przyjaciół. Niestety nie na długo. Ojciec nadal pełnił funkcję komendanta straży. Zaczynało być nerwowo. Zaraz po wejściu do Warszawy oficerowie Wehrmachtu przyszli do komendy na inspekcję. Zabrali karabiny i broń i przeprowadzili drobiazgowe śledztwo, chcąc sprawdzić, czy straż brała udział w walkach. Gdyby doszli do takiego wniosku, byłby to wyrok na wszystkich jej członków. Cywili traktowali bezlitośnie, jeśli uznali, że angażowali się w walki. Na szczęście ojciec wprowadził szczegółową ewidencję broni i naboi. Jeśli ktokolwiek choć raz wystrzelił ze służbowego karabinu, musiał pisać raport z wyjaśnieniami. Ten porządek zaimponował Niemcom. A ponieważ ojciec nie tylko znał niemiecki, ale i umiał z Niemcami rozmawiać, więc inspekcja skończyła się dobrze. Uznano Straż Obywatelską za organizację cywilną i kazano im funkcjonować jeszcze przez kilka tygodni. Ale to był taniec na linie. Ojciec przez szereg tygodni chodził bardzo ciepło ubrany, aby być gotowym na wypadek aresztowania. Zaraz po przeprowadzce mieliśmy chwilę nerwów. Któregoś ranka zadzwonił ktoś do drzwi. Poszedłem otworzyć. Przed drzwiami stało 2 żandarmów. Vater da? Pamiętam ten zwrot do dzisiaj. Okazało się, że każą natychmiast opuścić wszystkim mieszkanie i nie wracać do wieczora. Po dyskusji zrobili wyjątek dla najstarszych babek, pod warunkiem, że będą siedziały w pokoju od podwórza, nie będą palić światła i nie podejdą do okna. Okazało się potem, że były to przygotowania do parady zwycięstwa, na którą przyjechał Hitler. Niedawno dowiedziałem się, że w budynku po drugiej stronie Nowego Światu zgromadzono wielką ilość materiałów wybuchowych, które planowano wysadzić, gdy Hitler będzie przejeżdżać ulicą. Do wybuchu nie doszło. Ale skóra mi cierpnie na myśl, jaka byłaby reakcja Niemców i ile osób straciłoby życie. Ale zachowanie Niemców zmieniło się, gdy władzę od wojska przejmowało gestapo. Pierwszym dramatycznym przeżyciem było aresztowanie Starzyńskiego. Po jego mowach w czasie oblężenia nikt nie miał wątpliwości, że Niemcy mu nie darują. Przed poddaniem miasta wielokrotnie z najbliższymi współpracownikami i z ojcem zastanawiał się, co ma robić. Rozważał zejście do konspiracji, ucieczkę, a nawet samobójstwo. W końcu zdecydował się zostać, aby być razem z Warszawą i jej mieszkańcami. Wzorem, o którym wspominał, był burmistrz Brukseli, który pozostał w mieście w czasie I wojny. Ale to byli inni Niemcy. W czasie jego aresztowania ojciec był w ratuszu i akurat wszedł do sekretariatu, gdy wyprowadzali Starzyńskiego z jego gabinetu. Minęli się w drzwiach. Zaczęła się okupacja i wszystko się zmieniło. Zarybie przetrwało, ale zostało całkowicie obrabowane. W czasie oblężenia Warszawy stacjonował tam oddział wojska. Dom był opuszczony i pozostawał pod opieką służby folwarcznej. Jako trofea zdobywców wyjechało do Niemiec wszystko, co miało jakąkolwiek wartość. Trofea myśliwskie, meble i urządzenia pokoju marokańskiego, kryształy i srebra stołowe. Zostały tylko cięższe meble. Wszystkie pokoje były zasłane słomą, na której spali żołnierze. Szukaliśmy wiadomości, kto przeżył. Tadeusz wraz z rodziną wylądował w Budapeszcie i zdecydował się jechać dalej do Francji, do Filipsa. Tam osiadł. Po upadku Francji znalazł się na Rivierze i był kierownikiem domu dla polskich uchodźców Wiera. Wrócił do Polski dopiero w 1946 roku, razem z Marysią oraz swymi dziećmi, Elżunią i Andrzejem. Irenka, żona Józia, zawróciła do kraju z Budapesztu. Bronek znalazł się szybko we Francji. Sikorski ściągnął go z Rumunii, pamiętając jego postawę z 1926 roku, gdy szedł bronić rządu przed zamachem Piłsudskiego. Powierzono mu dowództwo i organizację trzeciej Dywizji Polskiej. Nie zdążył jej jednak zorganizować i nie weszła ona do boju. Natomiast nie mieliśmy wiadomości o losie Zosi i Lilki. Dopiero w grudniu zjawiły się któregoś wieczora brudne i obdarte. Przeszły Gehennę, uciekając przed bolszewikami z Deraźnego, majątku Potockich, w którym się schroniły. Przez Lwów wróciły do Polski w jakimś transporcie repatriantów. Wkrótce udało się im uzyskać zezwolenie na wyjazd z kraju dzięki pomocy dyplomatów włoskich, którzy załatwili im wizy. Stamtąd pojechały do Francji i połączyły się ze swymi mężami. Jednak nie zaznały długo spokoju. Katastrofa Francji zmusiła wszystkich do dalszej ucieczki. Bronkowi w dramatycznej ucieczce przed Niemcami udało się zaokrętować gdzieś na południu i dostać do Anglii. Również udało się to jego żonie Zosi. Tam powierzono mu bardzo szczególną funkcję – polskiego attaché militaire przy rządzie angielskim. Bronek ze swoją umiejętnością kontaktów z ludźmi, obyciem i wielką kulturą osobistą świetnie się do tego nadawał. Świadczyły o tym m.in. jego bezpośrednie kontakty z wieloma osobistościami. miał bardzo dobre stosunki towarzyskie z księciem Kentu. Odziedziczyłem po stryju złote spinki, które przy jakiejś okazji otrzymał od księcia. Do Anglii przedostali się również pozostali członkowie rodziny. Lilka ze swoim mężem, Jurkiem Ślewińskim. On jako saper był w wojsku, a Lilka zgłosiła się do pomocniczej służby kobiet i całą wojnę przeżyła w mundurze. W mundurze chodził także Tadeusz Maciejowski, brat matki. Do Anglii przedostał się też Kazio Daszewski, syn Zosi Bronkowej z pierwszego małżeństwa. Był lotnikiem i później zginął nad Niemcami jako pilot myśliwski polskiego dywizjonu. W Warszawie powoli układaliśmy swoje nowe życie. Uruchomiono szkoły. Budynek na Klonowej został spalony, więc moja szkoła skorzystała z zaproszenia żeńskiej pensji na Placu Unii. Ale szczęście trwało krótko. Wszystkie szkoły zamknęli Niemcy. Co robić? Miałem ukończone 3 klasy gimnazjum. Do małej matury brakowało roku. Z kolegami podjęliśmy decyzję, że będziemy się uczyć sami. Cała klasa zorganizowała się w małe grupki. Spotykaliśmy się w różnych mieszkaniach i podzieliliśmy się odpowiedzialnością za poszczególne przedmioty. Mnie przypadła matematyka. Przez kilka miesięcy uczyłem jej moich kolegów, a oni usiłowali mnie uczyć łaciny, polskiego i innych przedmiotów. Wkrótce jednak sprawy wzięli w swoje ręce nauczyciele. Utworzyły się komplety i rozpoczęła się regularna nauka. Spotykaliśmy się na ulicy Oleandrów w mieszkaniu państwa Więckowskich, właścicieli fabryki wody sodowej. Drugim lokalem było mieszkanie przy Narbutta, u rodziców naszego kolegi, którego nazwiska nie pamiętam. I wreszcie trzeci lokal na Dolnej, poniżej kościoła świętego Michała, w mieszkaniu rzemieślników, których syn z nami chodził do klasy. Niestety już nie spotkałem swoich przyjaciół z poprzedniego roku. Ani Jurka Bauera, ani Kota Mroczkowskiego. I nigdy się nie dowiedziałem, co się z nimi stało. Ale został wprowadzony obowiązek pracy. Bez odpowiednich zaświadczeń groził wyjazd na roboty do Niemiec. Ojciec zatrudniał mnie więc w Sile i Świetle jako pomoc biurową. Bardzo ten angaż potraktowałem serio. Ojciec też go tak traktował. Obowiązywała mnie praca od 9 do 15, chociaż mogłem wychodzić na lekcje. Byłem dumny, mogąc samodzielnie opłacać koszt swoich kompletów. Mam więc ciągłość zatrudnienia od grudnia 1939 roku. I kiedy niedawno ZUS przeliczał moją emeryturę, okazało się, że mam zaliczonych 68 lat jako okresy składkowe. Tajna nauka funkcjonowała sprawnie, bez kłopotów. Terror nie rozpoczął się jeszcze wówczas na dobre. Pod koniec roku dostaliśmy stopnie na papierku. Ale nie chciałem kontynuować tajnego nauczania w następnym roku. Zdecydowaliśmy z ojcem, że pójdę do oficjalnej szkoły. Legitymacja uczniowska zawsze trochę chroniła. A poza tym nikt nie wiedział, jak długo jeszcze będzie trwać okupacja. Należało przygotowywać się do życia i pracy w takich warunkach, jakie istniały. Uczyłem się od ojca pragmatyzmu i realizmu. Zgodnie z wcześniejszymi założeniami wybraliśmy kierunek techniczny, ale wybór budowlanki był dość przypadkowy. Antoni Ponikowski, dawny premier i profesor miernictwa na Politechnice, zorganizował szkołę, aby dać zatrudnienie profesorom i wykładowcom Wydziału Inżynierii Politechniki. A Ponikowski był skoligacony z rodziną mojej matki, więc kontakt był oczywisty. Technikum początkowo mieściło się na Pankiewicza. Wchodząc tam, zupełnie niespodzianie natknąłem się na grupę moich kolegów ze szkoły podstawowej, pani Chełmońskiej, Olgierda Kuckiego i Remiego Domańskiego. Olgierd pochodził ze spolonizowanej rodziny niemieckiej. Dziadek, rodowity Niemiec, miał pełne obywatelstwo Reichsdeutscha. Spośród jego synów jedynie ojciec Olgierda opowiedział się za polskością i odrzucił wszelkie propozycje niemieckie. Wszyscy jego bracia podpisali Volksliste. Byli i czuli się Niemcami. To zaowocowało później tragicznymi wydarzeniami. Spotkanie to miało dla mnie wielkie znaczenie. Olgierd i Remi mieszkali cały czas w Warszawie i po skończeniu szkoły powszechnej poszli do ewangelickiego gimnazjum Reja. Olgierd był ewangelikiem. Ale dlaczego Remi też się tam znalazł? Teraz weszli całą grupą do tego samego technikum, co i ja. Zostałem włączony do ich grupy koleżeńskiej złożonej z chłopców i dziewcząt. Kilka z nich było też dawnymi uczennicami Chełmońskiej. Zosia Cenkalska, Krysia Ehrenkreuz, Marysia Chłatki. Zaczęliśmy się widywać, chodzić na randki i prowadzić w miarę normalne życie nastolatków w okupowanej Warszawie. Byliśmy bardzo młodzi i ciągle jeszcze pełni optymizmu. Chyba pierwszy raz w życiu miałem przyjaciół. Niestety nie trwało to długo. Nasze technikum szybko przeniesiono na wspólną przy Chałubińskiego. A ponieważ myśmy też się przenieśli z powrotem na Aleję Przyjaciół, to moja codzienna droga bardzo się wydłużyła. Chodziłem na piechotę wzdłuż Koszykowej do Emilii Plater, a następnie skręcałem we wspólną. Wiosną przeniesiono nas do gmachu Wydziału Architektury na Koszykową. Tam czuliśmy się o wiele lepiej. Przeprowadzka była dość śmieszna. Nie istniały firmy przewozowe, a szkoła nie miała zresztą pieniędzy, więc wszystko nosili uczniowie – biurka, krzesła, szafy. Trwało to kilka dni i było zabawne patrzeć, jak chodzą procesje z krzesłami przez Emilii Plater i Koszykową. Wygłupialiśmy się setnie. Robiło się postoje, rozsiadając się na stołach na środku ulic. Było fajnie. W tym budynku na Koszykowej ukończyłem liceum budowlane. Tu otrzymałem dyplom technika budowlanego, a w sąsiednim pokoju wiele lat później odbierałem tytuł doktora. I w tym samym gmachu uzyskałem tytuł doktora habilitowanego. Zabawne skojarzenia. W listopadzie 1939 roku Hanka wyszła za mąż i przeniosła się do Dawid. Wtedy to była wieś. Nie było tam elektryczności. Żyło się przy lampach naftowych. Często tam jeździłem, ale to była skomplikowana podróż. Jechało się tramwajem na koniec Puławskiej. Na rogu obecnej Wilanowskiej znajdował się dworzec kolejki Grójeckiej. Wsiadało się w pociąg i jechało kilka przystanków do Grabowa. I dalej już na piechotę 3 kilometry do Dawid przez Krasnowolę. Ja na ogół jeździłem na rowerze. Różnymi drogami wiejskimi, przez Wyczółki i Gorzkiewki, które wtedy były zwykłymi wsiami. W Dawidach po raz pierwszy dosiadłem konia. Tam pierwszy raz przeskoczyłem rów. I tam pierwszy raz wypadłem z siodła. Józek miał samochód, Chevroleta, którego garażował w Warszawie na podwórku domu swojej siostry na rogu Wilczej i Emilii Plater. Ale teraz jeździć samochodami Polacy nie mieli prawa. Józek postanowił więc przyciągnąć samochód końmi do Dawid, żeby tam czekał na lepsze czasy. Przejazd miał się odbyć wieczorem, aby mniej zwracać uwagę. Przyjechały konie z wozem. Samochód przywiązano do wozu łańcuchem i ruszyliśmy w drogę. Fornal na wozie, a my z Józkiem i Hanką w samochodzie. Przejechaliśmy całą Puławską w spokoju. Minęliśmy Wyścigi i już widzieliśmy Grabów, gdzie mieliśmy skręcić na boczną drogę. I wtedy minął nas samochód. Zatrzymał się przed nami. Wyskoczyło kilku cywili. Niemcy z sąsiedniej wsi Nowej Iwicznej, gdzie mieszkało wielu Volksdeutschów z rodzin dawnych osadników. Rozmowa była krótka i nawet bez krzyków. Po prostu odczepili samochód od wozu, przyczepili do swojego i odjechali. A my dokończyliśmy podróż końmi. Do Dawid jeździłem również wcześniej. Jeszcze przed wybuchem wojny Józek prowadził dużą oborę i sprzedawał mleko w Warszawie. Tak jak na innych obszarach, w Dawidach handel bydła znajdował się w rękach kupców żydowskich. Jednym z najważniejszych handlarzy w rejonie Piaseczna był Majdan. Bardzo sympatyczny, układny, ale w interesach twardy. Uczestniczyłem jako obserwator w różnych transakcjach. To były trudne negocjacje. Przyjeżdżało kilku kupców, ale szybko porozumiewali się ze sobą, widzisz, i zostawał tylko jeden. On, który dyktował cenę. Solidarność kupców była nie do ruszenia. Konkurencja nie istniała. Chociaż wiedzieliśmy, że Majdan nie jest uczciwy w interesach, to wszyscy go bardzo lubili. Gdy przyszli Niemcy, kupcy zniknęli. Nieco później przyjechała ciężarówka z jakimś towarem. Na niej przyjechał Majdan i kilku innych Żydów, którzy zostali w getcie wynajęci przez jakąś firmę jako robotnicy. Majdan był w świetnym humorze. Praca poza gettem stanowiła szansę na przeżycie. Podszedłem do niego i zapytałem, czy mogę coś dla niego zrobić. Odpowiedział ze śmiechem, że niczego nie potrzebuje, że jest mu dobrze. Nic nawet nie chciał wziąć z żywności. Nie widziałem go więcej. Zima 1939 roku była wyjątkowo sroga. Mrozy spadały do minus 30 stopni. Szczególnie trudno znosili to ludzie, których pozbawiono normalnych warunków do życia. Dotyczyło to przede wszystkim wysiedlonych z Poznańskiego i z innych terenów wcielanych do Rzeszy. Jedną z takich grup stanowili profesorowie i wykładowcy z Uniwersytetu Poznańskiego. Jako elita inteligencji byli szczególnie źle traktowani. Wyrzucano ich z ich mieszkań w ciągu kilku minut, nie pozwalając nic ze sobą zabrać, oprócz jednej walizki czy tobołka. A potem wysyłano do generalnej guberni i dalej musieli radzić sobie sami. Więc przywiezieni do Warszawy tułali się bez odzieży, pieniędzy i jakiejkolwiek nadziei. Natknęła się na nich moja matka, która zawsze była pierwsza do niesienia pomocy. Zorganizowała więc dla nich zbiórkę pieniędzy, ubrań i wszystkiego, co było potrzebne do życia. Należało działać legalnie. Zarejestrowała zatem w Radzie Głównej Opiekuńczej Komisję Opieki nad Wysiedloną Inteligencją. Była to jedyna legalna polska organizacja charytatywna podczas okupacji. Nie można było przecież powiedzieć, że chodzi o profesorów. Tego Niemcy by nie znieśli. Spośród wysiedlonych utworzono zarząd, który koordynował działalność i rozdział pomocy. Cała praca opierała się na zaufaniu i przyjaźni. Podstawową rolę odgrywali profesorowie Roman Polak, Adam Skałkowski i Władysław Kowalenko. Opieka nad tą grupą stanowiła jedno z podstawowych zadań, jakie wyznaczyła sobie matka. A to było zadanie trudne, bo nie wystarczało dostarczać im żywności. Należało ich usamodzielnić. Najłatwiej było z profesorami nauk ścisłych. Nawiązali kontakty z warszawskim środowiskiem nauczycielskim i zaczęli uczyć na tajnych kompletach i powstałym w Warszawie tajnym Uniwersytecie Ziem Zachodnich. Ale ciągle pozostawali ludzie, którzy nie mieli z czego żyć i którzy nie bardzo wiedzieli, jak to nowe życie organizować. Dotyczyło to przede wszystkim historyków i innych humanistów. Powoli jednak wszystkim się ułożyło. Niektórzy profesorowie dostali zaproszenia do majątków ziemskich, aby spisywać genealogię rodziny w zamian za utrzymanie. Sukces tej akcji był ogromny. W Podzięce, już po zakończeniu wojny i odtworzeniu Uniwersytetu Poznańskiego, matka otrzymała dziękczynny adres uchwalony i podpisany przez członków Senatu. Niestety, aresztowanie ojca uniemożliwiło jej osobiste odebranie tego wyróżnienia. Podczas pierwszego roku okupacji Niemcy sukcesywnie przykręcali śrubę. Pierwszym szokiem był nakaz noszenia przez Żydów opasek z gwiazdą Dawida. Ojciec odszukał starego Natansona, dawnego prezesa papierni w Mirkowie. Odnalazł go w jego kamienicy na Smolnej. Został już usunięty ze swego mieszkania, ale znalazł przytułek u swego dozorcy, w jego stróżówce. Siedział na fotelu w jakimś szlafroku z długą, rozczochraną brodą i opaską na rękawie. Obraz tragiczny, jeśli się wspomni jego pozycję w jeziornie. Nathanson nie wytrzymał tego szoku. Zmarł jeszcze tej zimy. Getto zostało mu oszczędzone. Wielkim szokiem była masakra w Wawrze, w święta Bożego Narodzenia. To wskazywało na kierunek polityki okupanta. W pierwszych dniach maja 1940 roku z naszego balkonu na Nowym Świecie widziałem pierwszą uliczną łapankę. Niemcy zablokowali skrzyżowanie z Alejami Jerozolimskimi i wszystkich ładowali na stojące ciężarówki. Patrzyliśmy na to, przyciskając się do muru, aby nas z dołu nie zauważyli. Podobno była to łapanka siły roboczej dla budowy obozu w Oświęcimiu. Z wojennych frontów nadchodziły tylko złe wiadomości. Całą zimę czekaliśmy na wielką ofensywę aliantów na zachodzie. Byliśmy pewni, że wiosna przyniesie zwycięstwo. Tymczasem kwiecień przyniósł klęskę w Danii i Norwegii, a maj i czerwiec katastrofę we Francji. Gdy po upadku Francji szliśmy z ojcem Alejami Jerozolimskimi rano do biura, zapytałem, czy to już koniec wojny i czy Niemcy pozostaną u nas na zawsze. Ojciec mnie uspokoił. Poczekaj, a zobaczysz, jak alianci zaczną wchodzić do Europy różnymi drogami. Jego wiara i pewność stanowiły dla mnie rękojmię, że tak się stanie. W najtrudniejszych momentach wracałem myślami do tej rozmowy i uspokajałem się. Ojciec nie mógł się mylić. W okresie okupacji rola ojca jako człowieka powszechnego zaufania nabrała specjalnego znaczenia. Przedsiębiorstwa musiały pracować. Nie wolno było ich zatrzymać. Dawały ludziom środki do życia i papiery chroniące przed wywózką do Niemiec. Oznaczało to jednak konieczność kontaktów z władzami okupacyjnymi, a często współpracę z firmami niemieckimi. Ludzie stawali wobec poważnych dylematów, co wolno, a czego nie wolno czynić. To były dylematy sumienia, często związane z zagrożeniem życia. Przychodzili więc z tymi problemami do ojca, by wskazał, co robić. Znał Niemców znakomicie. Był swego rodzaju ekspertem od tego, jak z nimi postępować. Początkowo siła i światło funkcjonowała prawie normalnie. Nadzorowane przez nią przedsiębiorstwa Niemcy pozabierali, ale ojciec utrzymywał biuro. Pracowało w nim kilkunastu pracowników. Ojciec uważał, że firma ma obowiązek moralny o nich dbać. Do siły należały jeszcze działki w Podkowie Leśnej i inne zasoby, które sukcesywnie sprzedawano, aby pokryć koszty. Była oparciem dla wielu ludzi, przykrywką dla różnych spraw i kontaktów. Chodziło też o utrzymanie instytucji. Spółka niczym nie dysponowała, więc Niemcy nie interesowali się nią. W innych firmach wprowadzali komisarycznych zarządców. Dłuższy czas dawało się tego uniknąć. Aż któregoś dnia, to był już rok 1942 czy 1943, zjawił się znajomy sprzed wojny, hrabia Mycielski, i pokazał zarządzenie o utworzeniu zarządu komisarycznego oraz swoją nominację na to stanowisko. To był prawdziwy szok. Jak taki człowiek mógł przyjąć taką rolę ze strony okupanta? Oczywiście on tłumaczył, że się tego podjął ze względu na ochronę siły i światła, bo Niemcy chcieli dać tu kogoś innego i tak dalej. Takie tłumaczenia były nagminne, gdy ktoś chciał usprawiedliwić decyzję o współpracy z okupantem. Jesienią 1940 roku wróciliśmy do domu w Alei Przyjaciół. Nasz duży Chrysler przeżył oblężenie w garażu na Przyjaciół, ale było oczywiste, że przechować go tam nie będzie można. Georges Gołębiowski, mąż Lody Halamy, który miał obywatelstwo szwajcarskie, zaproponował, że wywiezie samochód do Szwajcarii. Ojciec się zgodził, bo go znał wcześniej. Zawarto formalną umowę sprzedaży za symboliczną cenę. Gołębiowski wyjechał, a gdy wrócił, przyszedł do ojca i zapłacił sumę wymienioną w umowie, która przez ten czas, w wyniku inflacji, zbliżyła się do zera. Takie to interesy robiono, wykorzystując okoliczności. Na lato przenieśliśmy się do Zarybia. Dom musiał teraz zarabiać, aby utrzymać rodzinę. Zaczęto więc wynajmować pokoje. Było bardzo wielu chętnych wśród przyjaciół i znajomych rodziców. Skończyły się wyjazdy na wakacje, a ludzie potrzebowali oddechu poza miastem. Szczególnie dużo osób przyjeżdżało zawsze w soboty wieczorem, gdy wszyscy chcieli się odprężyć. Moje stanowisko było wtedy za barem. Było naprawdę wesoło i, co ważniejsze, przynosiło nam to dochody. Ojciec zawsze myślał o rozwoju i chciał stworzyć stały hotel, który funkcjonowałby też po wojnie. Nastąpiła duża przebudowa domu. Powstało kilkanaście pokojów z umywalkami. Na wiosnę 1941 roku dom był gotów i liczba mieszkańców bardzo się zwiększyła. Ale ojciec chciał więcej. Zaczął więc budować drugi pawilon. Wybudowano już piwnicę, ale wtedy budowa stanęła i nigdy potem nie była kontynuowana. Jako uczeń technikum budowlanego przeszedłem na tej budowie pierwszą praktykę, ucząc się murowania ścian. I to jedyna korzyść z tego przedsięwzięcia. Okupacja stawała się coraz trudniejsza.